Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Na relacje między wiarą i miłością małżeńską zwrócił uwagę papież, spotykając się z Trybunałem Roty Rzymskiej.
Rekordowe marsze dla życia przeszły przez miasta USA.
W Warszawie rozpoczęły się uroczystości żałobne po śmierci kardynała Józefa Glempa.
26 stycznia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
O związku wiary z chrześcijańskim małżeństwem mówił Benedykt XVI do przedstawicieli Trybunału Roty Rzymskiej na tradycyjnym spotkaniu inaugurującym rok sądowy. Wcześniej specjalnej mszy dla pracowników tej instytucji sądowej, będącej centralnym trybunałem apelacyjnym Kościoła, zajmującym się m.in. sprawami małżeńskimi, przewodniczył kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że małżeństwo jako sakrament posiada głębokie odniesienie do wiary, nawet jeśli opiera się na naturalnym związku mężczyzny i kobiety. Współczesna kultura stawia jednak liczne wyzwania przed nadprzyrodzonym rozumieniem małżeństwa. Pierwszym z nich jest trwałość owego związku wystawiana na szwank przez specyficzne rozumienie ludzkiej wolności i samorealizacji. Papież wskazał w tym kontekście, że kryzys instytucji małżeństwa wynika często z zamknięcia na Boga i nadprzyrodzoność. Nie oznacza to jednak, że związek taki można automatycznie uznać za nieważny. Istotne jest ponadto zwrócenie uwagi na kluczowy element, który w prawie kanonicznym zawarty jest w pojęciu dobra małżonków.
Wiara jest istotna w realizacji autentycznego dobra małżeńskiego, które polega na stałym pragnieniu dobra drugiej osoby dla prawdziwej i nierozerwalnej wspólnoty życia. Bowiem w postanowieniu chrześcijańskich małżonków, by żyć w prawdziwej oblubieńczej komunii, zawarta jest właściwa dynamika wiary. Wiara bez miłości nie przynosi owocu, a miłość bez wiary byłaby uczuciem nieustannie na łasce i niełasce wątpliwości. Wiara i miłość potrzebują siebie nawzajem, także jedna pozwala drugiej, by mogła się zrealizować. Jeśli jest to prawdziwe w szerokim odniesieniu do życia społecznego, to tym bardziej sprawdza się w kontekście małżeństwa.
Podporządkowanie katechizacji papieskiej Radzie do spraw nowej ewangelizacji nie jest formalnością. Chodzi o to, by nowa ewangelizacja przeniknęła do duszpasterstwa. Tak ogłoszoną wczoraj decyzję Benedykta XVI wyjaśnia arcybiskup Rino Fisichella, przewodniczący wspomnianej dykasterii. W jego przekonaniu papież w sposób jasny przypomniał o głównym celu katechizacji, którym musi być przekaz wiary. Dla kościołów lokalnych jest to natomiast zachęta, by zainwestowały swe siły i środki w katechizację i katolicką oświatę. Tylko w ten sposób można przezwyciężyć religijny analfabetyzm, który doprowadził do aktualnego kryzysu wiary, uważa arcybiskup Fisichella.
Duchowieństwo potrzebuje dziś głębokiej reformy, podkreśla z kolei kardynał Mauro Piacenza. W jego przekonaniu to właśnie w tym kontekście należy odczytywać wczorajszą decyzję papieża o podporządkowaniu seminariów duchownych kierowanej przez niego Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. Jest to ważny znak świadczący o trosce papieża zarówno o formację seminarzystów, jak i o duchową odnowę kapłanów.
Kardynał Piacenza przypomina też o potrzebie odnowy duszpasterstwa powołaniowego. Musi się ono stać priorytetem każdego kapłana. Należy wyzbyć się fałszywych wyobrażeń o powołaniu, które dominowały w ostatnich dziesięcioleciach i sprowadzały je do czysto subiektywnego wyboru. Jest ono tymczasem odpowiedzią człowieka na obiektywną inicjatywę ze strony Boga, podkreślił prefekt watykańskiej dykasterii. Przypomniał też, że najlepszą metodą na ożywienie powołaniowe jest świętość duchowieństwa. To właśnie dzięki świętym kapłanom zapełniają się seminaria, przypomniał kardynał Piacenza.
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan to jeden z najważniejszych przejawów ekumenizmu duchowego, przypomina w swym cotygodniowym felietonie ksiądz Federico Lombardi. W przekonaniu watykańskiego rzecznika to właśnie tego typu inicjatywy nadają sens i siłę wszelkim innym przedsięwzięciom ekumenicznym.
Ostatnio jednym z najbardziej wymownych przejawów tego ekumenizmu duchowego było czuwanie modlitewne na placu św. Piotra. 29 grudnia kilkadziesiąt tysięcy młodych, którzy przybyli do Rzymu na europejskie spotkanie zorganizowane przez wspólnotę STZ, zgromadziło się wokół papieża. Słuchanie Słowa Bożego, medytacyjne śpiewy, długie chwile ciszy, ciszy jakże intensywnej. W tej chwili nikt się nie przejmował, do jakiego wyznania należeli poszczególni młodzi. Wszyscy należeli do Ducha, którego dał nam Chrystus i razem byli w drodze do Chrystusa w pielgrzymce zaufania przez ziemię. Nadal więc módlmy się o jedność i jej wyczekujmy.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Niemal we wszystkich większych miastach Stanów Zjednoczonych odbyły się marsze dla życia. Wzięło w nich udział ponad 500 000 Amerykanów. Największy miał miejsce w Waszyngtonie, pod siedzibą Sądu Najwyższego. Z różnych zakątków kraju do stolicy przybyła rekordowa liczba obrońców życia. Hasłem marszu było 40 równa się 55M, co oznacza, że od czasu zalegalizowania aborcji w USA uśmiercono 55 milionów nienarodzonych dzieci.
40 lat temu ludzie myśleli, że ruch obrony życia zniknie. Tymczasem z każdym rokiem jest on coraz silniejszy, powiedział metropolita Bostonu kardynał Sean O'Malley. Nowością było posługiwanie się mediami społecznościowymi. Wielki entuzjazm wzbudziła wiadomość przesłana przez papieża Benedykta XVI na Twitterze. Łączę się z daleka ze wszystkimi maszerującymi i modlę się, aby politycy chronili nienarodzonych i promowali kulturę życia, napisał Ojciec Święty. Większość uczestników marszu stanowili ludzie młodzi. Dla katolickich uczestników ważnym punktem obchodów była wieczorna Eucharystia i nocne czuwanie modlitewne w Bazylice Narodowego Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił kardynał O'Malley. Hierarcha wezwał zebranych do pracy nad zmianą negatywnego wizerunku adopcji, tak aby stawała się ona opcją dla kobiet noszących się zamiarem dokonania aborcji. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Głęboko ubolewamy nad tym, że rząd zdecydował się kontynuować pracę nad ustawą, która prowadzi do zmiany definicji małżeństwa. Obok wielu ludzi innych wyznań, a także niewierzących, będziemy się sprzeciwiać temu dokumentowi. Czytamy w komentarzu, jaki w imieniu Episkopatu Anglii i Walii napisał jego wiceprzewodniczący arcybiskup Peter Smith.
Hierarcha przypomniał, że małżeństwo stanowi wyjątkową relację pomiędzy jedną kobietą i jednym mężczyzną, opartą na miłości, wzajemnym wsparciu i otwartości na prokreację. Proponowana ustawa zmieniająca definicję małżeństwa uderza w dobro całego społeczeństwa. Poza tym może zagrozić wolności religijnej, pracy katolików w szkołach, a także posłudze kapelanów.
Arcybiskup Smith podkreślił także, że nie ma społecznego poparcia dla tego prawa, a konsultacje, które się odbyły przy pracy nad nim, nie były rzetelne. Wezwał parlamentarzystów do uczciwego głosowania nad ustawą i wyraził nadzieję, że zostanie ona odrzucona.
Katolicka agencja adopcyjna z Glasgow może zostać pozbawiona statusu organizacji charytatywnej za rzekomą dyskryminację. Urząd zajmujący się w Szkocji tego rodzaju instytucjami orzekł, że agencja, przyznając priorytet adopcji katolickim małżeństwom, trwającym co najmniej od 2 lat, narusza prawa par gejowskich. Według urzędników miałoby to być łamaniem zapisu ustawy o równości z 2010 roku.
2/3 respondentów wypowiadających się w oficjalnej konsultacji w tej sprawie nie zgodziło się z orzeczeniem. Mimo to zapadła decyzja, zgodnie z którą agencja adopcyjna zostanie ukarana, jeśli do 22 kwietnia bieżącego roku nie przestanie naruszać ustawy. Odebranie jej statusu organizacji charytatywnej spowoduje między innymi wzrost stawki opłacanego podatku.
John Digam, reprezentujący Kościół katolicki w Szkocji przy tamtejszym parlamencie, uznał tę decyzję za przykład ekstremizmu co do równości. Jego zdaniem orzeczenie jest absurdalne, bo oznacza, że można podważyć wieloletnią pracę agencji stwierdzeniem, że nie jest ona organizacją charytatywną. Jest to oczywista nieprawda dla wszystkich dzieci i rodzin, którym w ciągu tych lat pomogła, uważa przedstawiciel szkockich katolików.
Kwestia prześladowania Kościoła pojawiła się podczas tak zwanych wykładów bożonarodzeniowych w Moskwie. Na jednym z posiedzeń tej prawosławnej imprezy kulturalnej mówił o tym przewodniczący Wydziału do Spraw Kontaktów ze Społeczeństwem Patriarchatu Moskiewskiego. Ksiądz Wsiewołod Czaplin oznajmił, że tak jak w czasach sowieckich Kościół nie ugiął się pod ciężarem prześladowań, tak również i dzisiaj przetrzyma krytykę i ataki.
Czaplin stwierdził, że największym błędem władzy sowieckiej była walka z religią i kościołem. Wspólnota religijna kraju okazała się jego zdaniem silniejsza od Stalina, władzy sowieckiej, w najbardziej sprzyjającym okresie dla tej władzy. Ludzie świeccy dali odpór narzucanej ideologii i tak według Czaplina jest to dziś. Wszyscy wrogowie kościoła powinni o tym pamiętać i nie dziwić się, że to świeccy stanowią naturalną podporę życia społecznego i kościelnego. Przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego wyraził przekonanie, że tak jak w tamtych czasach Kościół zwyciężył, tak również w chwili obecnej nie ugnie się pod naporem ataków i krytyki. Na zakończenie swojego wystąpienia ksiądz Czaplin podkreślił, że mimo milionowych ofiar męczenników za wiarę, Kościół widzi w nich prawdziwych zwycięzców, chociaż po ludzku przegrali. Stali się oni zaczynem odrodzenia religijnego w Rosji i byli obrońcami z nieba wobec prześladowań w czasach sowieckich. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Chrześcijanie w Bombaju zdecydowanie sprzeciwiają się uznaniu krzyży za przejaw samowoli budowlanej. Taką niezrozumiałą decyzję podjęła miejska komisja. To niedopuszczalne, by chroniono obiekty religijne, które powstały na długo przed komisją i należą do dziedzictwa kraju, nagle stały się nielegalne, powiedział działacz katolicki Godfrey Pimenta. Według niego ta kuriozalna decyzja jest wynikiem prawnego bałaganu i została wprowadzona w życie bez konsultacji z obywatelami.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Warszawie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe prymasa seniora kardynała Józefa Glempa. Trumna z ciałem hierarchy została wystawiona w kościele sióstr wizytek na krakowskim przedmieściu. Tam mszy świętej w intencji zmarłego przewodniczył pomocniczy biskup warszawski Tadeusz Pikus.
Ksiądz prymas czasami był stanowczy i czasami przeciwstawiał się albo miał swoje zdanie. Ale syntetyzując całą jego działalność, posługę, można powiedzieć, że ja nie zauważyłem, by walczył przeciwko komukolwiek, przeciwko człowiekowi, przeciwko światu. Natomiast walczył o człowieka, walczył o świat.
Do późnych godzin wieczornych w kościele sióstr wizytek trwać będą modlitwy w intencji kardynała Józefa Glempa. Jutro trumna z ciałem prymasa seniora zostanie przeniesiona do Bazyliki Świętego Krzyża, gdzie o godzinie 9 sprawowana będzie msza święta w jego intencji. Po południu natomiast kondukt żałobny przejdzie do Archikatedry Warszawskiej, w której w poniedziałek odbędą się uroczystości pogrzebowe. W kościele w Polsce obchodzony jest dzisiaj 13 dzień islamu. Jego hasłem są słowa „Wychowanie młodych chrześcijan i muzułmanów do sprawiedliwości i pokoju”. Centralne obchody odbywają się na warszawskiej Pradze. Mówi biskup Romuald Kamiński, przewodniczący Komitetu do Spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski.
W tym roku grupa z Katowic i chrześcijanie i muzułmanie przedstawią reportaż na te tematy, które w temacie głównym. To jest coś nowego i cieszę się bardzo z tego, że coraz to więcej młodych ludzi odpowiada na nasze zaproszenie i też bierze czynny udział.
Dzień islamu w Kościele Katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 roku.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.